Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Barbarzyństwem i bezsensowną przemocą nazwał Franciszek zamach w Manchesterze. Od życia światowego, spokojnego, bez ryzyka letniego trzeba przechodzić do życia prawdziwego świadczenia o Chrystusie, mówił Franciszek na porannej mszy. Episkopat Belgii zdecydowanie potępił wszelkie formy eutanazji. Witam Państwa 23 maja i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty jest głęboko zasmucony barbarzyńskim zamachem w Manchesterze, czytamy w watykańskim telegramie kondolencyjnym po ataku na ludzi wychodzących po koncercie z hali widowiskowej. Na skutek samobójczego zamachu zginęły 22 osoby, a 59 odniosło obrażenia. Papież zapewnia o swej modlitwie i solidarności z wszystkimi, których dosięgła ta bezsensowna przemoc. Wyraża też uznanie dla ekip ratowniczych i służb bezpieczeństwa. W sposób szczególny myśli o zabitych dzieciach i młodzieży oraz o pogrążonych w żałobie ich rodzinach. Dla całego narodu uprasza Boże błogosławieństwo pokoju, uzdrowienia i mocy, czytamy w papieskim telegramie po zamachu w Manchesterze. Kościół bez męczenników, który nie podejmuje ryzyka, który nie głosi Chrystusa i nie wyrzuca złych duchów, bożków, takich jak pieniądz, jest niewiarygodny, nie jest Kościołem Jezusowym, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty. W drugą rocznicę beatyfikacji arcybiskupa Oscara Romero, zamordowanego za stawanie w obronie biednych, Franciszek mówił o Kościele, który jest spokojny, nie podejmuje ryzyka i służy, ale temu, co światowe.
Questo è il cammino della nostra conversione quotidiana.
I to jest droga naszego codziennego nawrócenia, przechodzić od życia światowego, spokojnego, bez ryzyka, wprawdzie katolickiego, ale letniego, do życia prawdziwego głoszenia Jezusa z radością, przechodzenie od religijności, która bardziej szuka korzyści, do wiary i głoszenia Jezus jest Panem. Na zakończenie dzisiejszej homilii papież zachęcił do przeczytania 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, abyśmy mogli zobaczyć, jak Pan wraz ze swoimi męczennikami prowadzi Kościół. Kościół bez męczenników jest niewiarygodny. Kościół, który nie podejmuje ryzyka, jest niewiarygodny. Kościół, który boi się głosić Jezusa Chrystusa i wyrzucać demony, idoli, bożka, którym jest pieniądz, nie jest Kościołem Jezusowym. W modlitwie dziękowaliśmy Bogu za przywrócenie młodości ducha, którą daje nam z Jezusem i prosiliśmy o łaskę, aby tę odnowioną młodość zachował. Kościół w Filipii został odnowiony i stał się młodym Kościołem. Obyśmy wszyscy to otrzymali. Odnowioną młodość, nawrócenie od letniego stylu życia do radosnego głoszenia, że Jezus jest Panem. Odpowiedzią na cierpienia ludzi chorych psychicznie, nie będących w stanie terminalnym, musi być bliskość i zapewnienie im opieki paliatywnej, a nie porzucenie. Piszą o tym biskupi Belgii, wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec każdej formy eutanazji, która w tym kraju jest legalna, także dla ludzi cierpiących na zaburzenia psychiczne. To oficjalne stanowisko episkopatu było oczekiwane od ponad 3 tygodni, po tym jak bracia Miłosierdzia wydali zgodę na przeprowadzanie w swych placówkach eutanazji.
Zgromadzenie prowadzi w Belgii 5 szpitali psychiatrycznych, z których korzysta 5000 pacjentów. Za niedopuszczalną i sprzeczną z charyzmatem zgromadzenia uznał decyzję swych współbraci przełożony generalny zakonu. Pod koniec kwietnia zaapelował też do episkopatu o zajęcie jasnego stanowiska, przypominając, że należy to do jego obowiązków. Jest to o tym ważniejsze, że niektórzy biskupi próbowali usprawiedliwiać decyzję braci Miłosierdzia. Po długim oczekiwaniu belgijski episkopat stwierdził, że zdaje sobie sprawę, jak trudne i delikatne zadanie spoczywa na osobach opiekujących się chorymi psychicznie, nie będącymi w stanie terminalnym. Jednak nawet mając świadomość ogromnego cierpienia psychicznego i tego, że dana osoba może przeżywać dramat i nie widzieć perspektyw, potwierdzamy swój zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form eutanazji, napisali belgijscy biskupi.
Eutanazja w Belgii została zalegalizowana w 2002 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Twardogórze znajduje się sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych ze słynącą łaskami figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Świątynia od 70 lat jest miejscem licznych pielgrzymek. O kulcie maryjnym, cudach za pośrednictwem Madonny, a także wartości historycznej figury opowiadają w rozmowie z Patrycją Jęczmionka-Błędowską i jej goście. Materiał przygotowało Radio Rodzina we Wrocławiu. Serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania wieczornego magazynu.
Ksiądz dziekan Ryszard Jeleń, proboszcz parafii Twardogórze, kustosz sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Jest z nami także Jerzy Rudnicki, historyk. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Historia sanktuarium i Matki Boskiej, która znajduje się w tej parafii, jest podawana jako Madonna Kresowa. Czy faktycznie tak jest?
Wymieniana jest wszelkiego rodzaju spisach czy księgach jako jedna z pięciu figur Maryi, która miała przybyć z Kresów do Polski. Obok figur sprowadzonej z Jazłowca, która trafiła do Szumanowa, obok figury Matki Boskiej Jackowej, która jest w Krakowie. No i tutaj wymienia się też figurę jak najbardziej twardogórskiej Wspomożenia Wiernych, przy czym oczywiście jej historia jest dużo bardziej skomplikowana.
Twardogórska Madonna jest to Maryja czczona pod wezwaniem Wspomożycielki Wiernych. Historia Matki Bożej jest bardzo krótka, ale bardzo ciekawa. Ta figura została wyrzeźbiona w 1938 roku w pracowni stolarsko artystycznej Salezjanów w Oświęcimiu, gdzie od 1905 roku Salezjanie prowadzą nieprzerwanie po dzień dzisiejszy zespół szkół zawodowych. I ta figura została zamówiona razem z ołtarzem do kościoła, do parafii pod Lwowem. Została wykonana jako pierwsza przez mistrza, przez artystę pana Jana Szczerkowskiego, mieszkającego nieopodal Wadowic, a pracującego wtedy w zakładzie salezjańskim w Oświęcimiu. Zaczęto wykonywać ołtarz, w którym miała być umieszczona, i te dwie rzeczy, i figura, i ołtarz, miały być dostarczone do miejsca przeznaczenia, czyli pod lwowskiej parafii Wspomożenia Wiernych. To wszystko, że tak powiem, przerwała wojna, działania II wojny światowej. Niemcy na początku zaraz zajęli Oświęcim, w tym zakład salezjański, gdzie po prostu utworzono koszary i szpital wojskowy. Figura sama w sobie jest bardzo piękna, wykonana jest z drzewa lipowego, ma około 1,70 m wysokości, czego tak nie widać, gdy ona stoi wysoko na ołtarzu, ale ma się porównanie, gdy przy różnych okazjach i uroczystościach jest ona zdejmowana, by przejść po mieście w uroczystej procesji. Jest ona obecnie pokryta warstwą złota i srebra, co nadaje jej pewnej godności, chociaż trochę nie jest to zgodne z kolorami, jakie Maryja ma na turyńskim obrazie. W Bazylice Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Turynie, którą wybudował święty Jan Bosko, jest obraz, który był pierwowzorem. Z niego czerpał natchnienie mistrz pan Jan Szczerkowski, rzeźbiąc figurę Matki Bożej, i tam też się odnosimy. Kopia tego obrazu znajduje się właśnie w kościele, w sanktuarium przy zakładzie salezjańskim w Oświęcimiu.
Jakie były losy Madonny w trakcie wojny? Czy ona była bezpieczna?
Matka Boża zaraz na początku, że tak powiem, była skazana na unicestwienie, bo gdy Niemcy przybyli do zakładu, nakazano, aby część wykonanego już ołtarza i sama figura została porąbana i spalona w piecu centralnego ogrzewania. Matkę Bożą uratowała, my ją nazywamy pierwsza kustoszka twardogórskiej wspomożycielki, prosta, zwykła pracownica fizyczna, która pracowała w zakładzie salezjańskim w ogrodzie, pani Julia Piwowarska, która od tamtego momentu towarzyszy figurze i również jej doczesne szczątki spoczywają na parafialnym cmentarzu w Twardogórze. Oczywiście ona zabrała figurę do drewutni w ogrodzie, tam był pożar, wszystko spłonęło, figura została nietknięta. Potem Maryja przeżyła nalot, gdzie była u Julii w pokoju, na stole, wszystko obróciło się w perzynę, bo akurat bomby alianckie spadły na wschodnią część zakładu salezjańskiego, gdzie znajdował się na strychu pokój Julii Piwowarskiej. Matka Boża stała na stole, to też wszystko uległo, że tak powiem, zrujnowaniu. Stół nawet stracił dwie nogi. Matka Boża trzymała równowagę i stała sobie spokojnie na tym stole, jakby czekała na to, co miało przyjść za bardzo niedługi czas.
A jak wyglądały uroczystości koronacji Matki Boskiej?
Tak, nie możemy zapomnieć o tym fakcie, że figura twardogórska Wspomożycielki Wiernych jest koronowana papieskimi koronami. Papież Jan Paweł II poświęcił je w czasie jednej ze swoich pielgrzymek w Skoczowie 22 maja 1995 roku, gdzie udała się delegacja parafian, diecezjan na czele z księdzem biskupem Stanisławem, ówczesnym pierwszym biskupem diecezji i przedstawicielami zarządem naszego zgromadzenia salezjańskiego. Tam papież pobłogosławił i nakazał, by czym prędzej dokonano aktu koronacji. Ten akt koronacji miał miejsce 24 września 1995 roku na placu, na takich błoniach, my nazywamy to placem koronacyjnym, na obrzeżach miasta. To było wielkie wydarzenie dla naszej społeczności, myślę, dla całej diecezji, bo miasteczko nasze Twardogóle liczy zaledwie 7 tysięcy mieszkańców, a wtedy, jak podają źródła, które dokonywały tego liczenia, było około 35 tysięcy pielgrzymów. Koronacji w imieniu papieża dokonał ówczesny prymas świętej pamięci, już dzisiaj ksiądz kardynał Józef Glemp, razem z nuncjuszem apostolskim Józefem Kowalczykiem, oczywiście naszym biskupem diecezjalnym Stanisławem Napierałą. Było 30 biskupów diecezjalnych zgromadzonych na tej uroczystości. Przedstawiciele, rektorzy tutaj uczelni wrocławskich, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, krakowskich uczelni, katolickich i nie tylko. Było bardzo wielu kapłanów, osób konsekrowanych i też wtedy, jak podają ci, którzy zajmują się zawodowo sprawami związanymi z pogodą, też towarzyszyło temu wydarzeniu ciekawe zjawisko. No ktoś może powie, no zbieżność i tak dalej, my to traktujemy jako jakiś znak, jakiś signum, a mianowicie w tym dniu, jest to późny wrzesień, czyli jesień, padał deszcz, niebo było zachmurzone. W momencie, kiedy figura Matki Bożej została wyniesiona uroczyście bez koron na plac koronacyjny, gdzie miały się rozpocząć uroczystości, wtedy przestał padać deszcz, niebo się rozpogodziło, pojawiło się nad Twardogórą słońce, które towarzyszyło wszystkim uroczystościom, które były pod gołym niebem. Tylko Matka Boża i niewielka liczba duchowieństwa była pod dachem ołtarza polowego. Kiedy już ukoronowaną figurę wniesiono do sanktuarium, gdzie były dalsze uroczystości, niebo, że tak powiem, się na nowo zachmurzyło i zaczął znowu padać taki jesienny deszcz. Był też to jakiś znak Bożego błogosławieństwa na ten czas dla tych ludzi, którzy tam przyjechali na te uroczystości. Oczywiście mówiąc o koronacji Matki Bożej, nie możemy też zapomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu związanym z Janem Pawłem II. W 2003 roku papież Jan Paweł II podniósł nasz Kościół do godności Bazyliki Mniejszej. W 2005 roku, 22 maja 2005 roku zostało to uroczyście ogłoszone w czasie takiej mszy świętej plenerowej w środku miasta, gdzie również zgromadziła się wielka liczba wiernych, duchowieństwa i czcicieli twardogórskiej wspomożycielki.
Jaką wartość historyczną ma Madonna?
W tym przypadku, jeżeli rozmawiamy o Madonnie Twardogórskiej, jest to nieoceniana wartość nie tylko historyczna, jako niemy świadek historii, ale też pamiętajmy, że ona w pewien sposób splotła się z losami wypędzonych Polaków z Kresów. Stąd właśnie ten zapis tutaj we wszystkich spisach, że jest to Madonna przywieziona z Kresów, wynikający z tego, że mieszkańcy ci z Kresów spotkali się z tą Madonną na dworcu w Twardogórze i tak splotły się ich losy i dlatego też one w sposób wyjątkowy mieszkańcy Twardogóry przybywając w 1945 roku i rzeźba Madonny połączyły się w ten sposób. Jeżeli chodzi o jej historię, to jak ksiądz dziekan wspomniał, to jest raptem 70 lat, ale tak naprawdę już wiemy, że przez te 70 lat cieszy się niesłabnącym kultem. Wiemy, że przybywają do niej pielgrzymki. Zdarzają tam się też cuda. Jest to miejsce wyjątkowe na mapie Dolnego Śląska.
Sanktuarium ze słynącą łaskami figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus jest miejscem licznych pielgrzymek. W jaki sposób salezjanie rozkrzewiają ten kult maryjny?
Od samego początku, kiedy Matka Boża pojawiła się w Twardogórze, właśnie jak wspomniał pan Jurek, to było na takiej zasadzie, skoro ona nie dotarła do ludzi na wschodzie, a ludzie ze wschodu przybyli na tę ziemię, dlatego została ona przeznaczona do Twardogóry, gdzie też rozpoczęli swoją działalność salezjanie z Ostrzeszowa, a Ostrzeszów należał do krakowskiej inspektorii salezjanów, a salezjanie w Twardogórze rozpoczęli oczywiście od szkoły, od zapewnienia wykształcenia młodym ludziom przez gimnazjum i szkołę zawodową. I dotarła ta figura do Twardogóry razem z transportem maszyn, które zostały notabene rozkradzione. Do Twardogóry dotarła tylko Matka Boża. Od samego początku, kiedy się pojawiła na dworcu i ludzie ją z wielkim pietyzmem przewieźli do małego kościoła, obok sanktuarium, obok tego kościoła poprotestanckiego, znajduje się katolicki kościół, który służył od 1869 roku katolikom, bo ich tam było niewielu. Cieszyła się Matka Boża dużym kultem. Wiadomo, to były trudne czasy. kasy. Ludzie byli jakby też przymuszeni w tej beznadziejnej sytuacji, przychodzili, szukali pomocy. No a do kogo pójdziemy? No do matki. I od tamtej pory ten kult się rozwijał, wieści o Twardogórze były przekazywane, coraz więcej ludzi przybywało w pieszych pielgrzymkach i tak jest po dzień dzisiejszy. Według naszych notatek w ciągu roku około 5 tysięcy takich zorganizowanych pielgrzymów w różnych grupach, czy to dzieci komunijne, czy to dorośli, chorzy, przybywają do Twardogóry, by oddać pokłon Maryi Wspomożycielce Wiernych, którą tak pięknie też nazwał nasz biskup Stanisław I, biskup Kaliski, Matką Ludzi Zagubionych.
Są znane cuda za pośrednictwem Maryi?
Tak, w różnego rodzaju spisach, wspomnieniach, kronikach, których jest co prawda niewiele, bo może zbyt mało temu poświęcano uwagi i troski, ale są świadectwa, gdzie były dwa wskrzeszenia. Dzieci, które w wyniku nieuwagi, dziecko bawiło się gdzieś na podwórku, jedno czy drugie wpadło do studni, zostało z tej studni wyciągnięte przez rodziców już jako sine, nieżywe i całymi wioskami wtedy razem z tym dzieckiem, z rodzicami, z rozpaczonymi przybyli ludzie do Matki Bożej, położono na ołtarzu przed figurą i w wyniku modlitwy tych ludzi sprawowanej Eucharystii dziecko na tym ołtarzu jedno czy drugie zaczynało się poruszać, wróciło do życia i bardzo często jedna jeszcze z tych osób jest do dzisiaj takim świadkiem, bo żyje, będąc już w podeszłym wieku, ale jest takim, można powiedzieć, świadkiem tego cudu Matki Bożej. No to są niedawne czasy, to ludzie jeszcze, ci, którzy tutaj przybyli, pamiętają, to byli małymi dziećmi, dzisiaj mają po 70, prawda, czy więcej lat, ale jest jeszcze taka spora grupa tych ludzi, którzy te czasy pamiętają, którzy jest jeszcze nawet pani, która też w 1945 roku jako dwuletnia dziewczynka koronowała, podniesiona przez bodajże swojego ojca, tę figurę skroni Jezusa i Maryi takimi prowizorycznymi metalowymi koronami, które były wycięte ze zwykłej trąbki.
A czy obecnie Salezjanie dokumentują te cuda? Czy zdarzają
tak, jest
się
księga,
jeszcze?
Jest księga, gdzie po prostu są opisywane wszelkiego rodzaju wota, które ludzie składają, ale również jeżeli ktoś, to prosimy, żeby konkretnie dane wydarzenie, które jest często uważane jako cud dla danych osób, żeby zostało to dokładnie spisane, podpisane, prawda, i też przez świadków, którzy byli tego świadkami, którzy o tym wiedzą, którzy znają daną sytuację, aby to później wykorzystać w jakimś dalszym rozkrzewianiu tej figury i kultu Matki Bożej.
Co wyróżnia tę Madonnę pośród innych? Co jest takiego w niej wyjątkowego?
Jeżeli chodzi o wizerunki Madon kresowych, czy figur, czy obrazów, chyba przede wszystkim to jej niezwykła historia. Bo o ile najczęściej było to tak, że mieszkańcy małej ojczyzny, gdzieś na wschodzie, na Kresach zabierali to, co uważali za najważniejsze. I to najczęściej był wizerunek Matki Bożej, czy też figurę, którą tam czczono. I przywozili tutaj i rozpoczynali nowe życie, zakładając kapliczkę, czy też wstawiając ten obraz w ołtarzu głównym. Oswajali po prostu tą małą ojczyznę na nowo tutaj na Dolnym Śląsku. To tutaj mamy niezwykłą historię, która rozpoczyna się od spotkania tej, która była im przeznaczona na dworcu kolejowym w Twardogórze i rozpoczęcia kompletnie nowej historii. Była przeznaczona dla nich i trafiła do nich. Spotykają się w miejscu tam, gdzie mieli się spotkać, bo przecież mieszkańcy Twardogóry to w przygniatającej większości mieszkańcy terenów położonych dookoła Lwowa i województwa tarnopolskiego. I tu przybyła tam, gdzie miała trafić, czyli do nich.
Rok Maryjny w Kościele Katolickim. Ogromną uwagę będziemy koncentrować właśnie na chociażby wizerunkach czy na pobożności Maryjnej. Czy w związku z tym szykują się jakieś większe uroczystości w waszej parafii?
Oczywiście, że tak. Mamy w parafii twardogórskiej dwa duże odpusty. Główny to jest 24 maja, kiedy przypada normalne takie wspomnienie liturgiczne Matki Bożej. Aczkolwiek, żeby dać większą sposobność uczestnictwa ludziom, to przenosimy to na niedzielę przed lub niedzielę po, w zależności jak jest to uwarunkowane dniami tygodnia. I drugi odpust to jest 8 grudnia, Niepokalanego Poczęcia. To już w sam dzień jest ta uroczystość odpustowa wieczorem, kiedy Matka Boża po raz pierwszy została wniesiona, wprowadzona uroczyście do kościoła tego poprotestanckiego 8 grudnia 1945 roku i tam została, że tak powiem, ustawiona w ołtarzu, poświęcona, a dokonał tego administrator apostolski ksiądz dr Milik.
Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Szczęść Boże.
Program przygotowała Patrycja Jęczmionka-Błędowska z Radia Rodzina we Wrocławiu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.